minęła 15. Piątek, 22 stycznia, Polskie Radio PIK, wiadomości Robert Hertmann. Rektor UMK otrzymał dzisiaj zapewnienie od ministra nauki, że nie będzie zgody na podział Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Głównym tematem spotkania rektora z ministrem był pomysł utworzenia Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy na bazie Collegium Medicum. Deklaracja ministra jest jednoznaczna, podkreśla rzecznik UMK dr Marcin Czyżniewski.
Ministerstwo Nauki nie będzie popierać ani tego, ani żadnego innego projektu, który dzieli uczelnie, że na pewno się na ten pomysł nie zgodzi, że polityka i polskiej, i europejskiej nauki jest taka, żeby uczelnie się integrowały. Stąd nie będzie poparcia ministerstwa dla tego pomysłu.
W spotkaniu brała również udział posłanka Prawa i Sprawiedliwości Iwona Michałek. W Sejmie dojdzie do pierwszego czytania obywatelskiego projektu ustawy w sprawie utworzenia Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy, ale jest to bubel prawny, mówi Iwona Michałek.
Pan Pawłowicz chce taki bubel prawny Sejmowi przedstawić, to trudno, nie go przedstawia. Wobec powyższego do pierwszego czytania prawdopodobnie dojdzie. Potem ten projekt musi przejść przez Komisję Edukacji Szkolnictwa Wyższego. Musi tam być pozytywna opinia, no i przede wszystkim przez Radę Ministrów.
Inicjator zbierania podpisów pod projektem ustawy, bydgoski poseł Zbigniew Pawłowicz, nie komentuje rozmowy profesora Andrzeja Tretyna z ministrem Jarosławem Gowinem. Poseł podkreślił, że interesuje go tylko sejmowe rozstrzygnięcie wniosku o powołanie w Bydgoszczy Uniwersytetu. Dodajmy jeszcze, że we wtorek o utworzeniu samodzielnego Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy debatować będzie Senat UMK. Z kolei 27 stycznia bydgoska Rada Miasta. Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski zwrócił się z pismem do przewodniczącego Rady o uzupełnienie porządku obrad o punkt dotyczący poparcia obywatelskiej inicjatywy utworzenia Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy. Minimum socjalne dla osób z jednym dzieckiem w programie Rodzina 500+ jest dramatycznie niskie, uważa Solidarność. Rządowy projekt zakłada, że 500 zł będzie przysługiwało rodzinom bez względu na ich dochód, na drugie i kolejne dziecko. Dla rodzin z jednym dzieckiem próg dochodowy wynosi 800 zł. To zdecydowanie za mało, mówi rzecznik Solidarności. Dzisiaj kończą się konsultacje w sprawie programu Rodzina 500+, które minister pracy Elżbieta Rafalska i wiceministrowie prowadzą w poszczególnych województwach. Prawie 4 godziny rozmawiali w Moskwie wiceministrowie spraw zagranicznych Polski i Rosji. Dwustronne konsultacje prowadzono przy drzwiach zamkniętych.
Polska delegacja przyjechała na spotkanie tuż przed godziną 9:00 według czasu obowiązującego w naszym kraju i odjechała 4 godziny później. Jakie tematy poruszono w trakcie spotkania i w jakiej atmosferze się ono odbywało, na razie nie wiadomo. Strona polska zapowiadała, że chce poruszyć kwestie współpracy transgranicznej, ochrony miejsc pamięci, a także zwrotu wraku Tu-154M i śledztwa smoleńskiego. Natomiast Rosjanie zapowiadali, że odpowiedzą na każde pytanie, ale najbardziej interesuje ich, czy z nowymi polskimi władzami uda się nawiązać dialog, aby poprawić chłodne w ostatnich latach relacje Warszawy z Moskwą. Można domniemywać, że w trakcie spotkania wiceministrowie Polski i Rosji Marek Ziółkowski i Władimir Titow mieli sobie wiele do powiedzenia, bowiem zaplanowane na 3 godziny rozmowy trwały o godzinę dłużej. Opinie obu stron poznamy dopiero po tym, gdy ukażą się oficjalne komunikaty resortów spraw zagranicznych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Były to wiadomości Polskiego Radia PIK. Kolejne o 16:00. Uwaga, dzisiaj w regionie wyjątkowo mroźna noc. Teraz termometry wskazują od minus 1 do minus 3 stopni. Jest i będzie pogodnie. W nocy temperatura spadnie do minus 15, a nawet minus 20 stopni.
Bartosz Kustra, zapraszam na sport. Polska tenisistka niezawodna Agnieszka Radwańska awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne. Rozstawiona z numerem 4 krakowianka w meczu 3. rundy pokonała na kortach w Melbourne portorykankę Monikę Puig 6-4, 6-0. Po spotkaniu Radwańska komplementowała swoją rywalkę.
Zaczęła bardzo dobrze, bardzo szybko, agresywnie i praktycznie wszystko szło po jej myśli. Ja raczej byłam ta w obronie, ta, która biega, ale tak to jest, jak się wychodzi na mecz, jednak nie ma się nic do stresowania, jednak ja byłam faworytką tego meczu, jednak zupełnie inaczej się wtedy gra. Ale potem chyba jednak w tym najważniejszym momencie w końcówce pierwszego seta troszkę ona straciła swój rytm i gdzieś tam jej coś uciekło. Ja wygrałam kilka ważnych piłek i stąd ten pierwszy set dla mnie. I to na pewno pomogło dużo potem w drugim secie.
O awansy do ćwierćfinału Radwańska zagra z Niemką Anną Leną Fritzam, która pokonała Włoszkę Robertę Vinci. W 1/8 finału znalazły się także Amerykanka Serena Williams, Rosjanki Maria Szarapowa i Margarita Gasparian, Szwajcarka Belinda Bencic Kopcić, Hiszpanka Carla Suarez Navarro i reprezentująca Australię Daria Gavrilova. Polscy koszykarze poznali rywali, z którymi zagrają w eliminacjach Mistrzostw Europy 2017. To Estonia, Białoruś i Portugalia. Uczestnicy eliminacji zostali podzieleni na 7 grup. Awans uzyskają zwycięzcy i 4 najlepsze drużyny z drugich miejsc. Dziś dwie ciekawe imprezy sportowe w regionie. O 18 w Grudziądzu tenisiści stołowi Olimpii Unii walczyć będą o awans do półfinału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym rozegranym przed tygodniem w niemieckim Saarbrücken mistrzowie Polski wygrali 3-1. Są zatem bliscy awansu do półfinału tych prestiżowych rozgrywek. Z kolei o 18.30 na Tortorze kolejny mecz Ekstraklasy rozegrają hokeiści Nesty Mires. Torunianie o ligowe punkty walczyć będą z SMS-em Sosnowiec. Organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież do wielkiego kibicowania. Pierwszych 50 uczniów, którzy zjawią się w kasach, otrzyma darmowe bilety. Potrzebna będzie tylko szkolna legitymacja. Pierwsza piątka dodatkowo dostanie pakiet gadżetów klubowych. Kasa czynna będzie godzinę przed rozpoczęciem spotkania o 17.30, a sportowe podsumowanie dnia w Polskim Radiu PIK w naszych serwisach po 21 i 22.
Reklama. Nerki to naturalny filtr organizmu. Gdy osadzają się w nich złogi, tworząc piasek nerkowy i kamienie moczowe, może pojawiać się silny ból i stan zapalny. Fitolizyna zawiera unikatową kompozycję 9 ziół o działaniu moczopędnym i przeciwzapalnym. Pomaga oczyszczać nerki z piasku i zapobiega tworzeniu się kamieni moczowych. Fitolizyna. Sprawdzona w profilaktyce kamicy dróg moczowych.
Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Fitolizyna. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny. Pomocniczy w zakażeniach, stanach zapalnych i kamicy dróg moczowych, profilaktycznie w kamicy nerkowej. Pasta do ust na produkt złożony. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników, niewydolność nerek lub serca. Herbapol Warszawa.
Odwiedź Park Wodny w Solcu Kujawskim. Tylko u nas wodne szaleństwa. Nowoczesne zjeżdżalnie, sztuczna, rwąca rzeka, picze wodne, jacuzzi, basen dla dzieci i do nauki pływania. Zapraszamy na halę sportową i stadion, do hotelu, restauracji, na kręgielnię i siłownię. W cenie biletu sauna na podczerwień. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim. Ulica Bojowników o Wolność i Demokrację 3. www.osir.soleckujawski.pl. Uwaga, co 25. osoba wchodzi gratis.
1 lutego koncert Stanisławy Celińskiej w Operze Nowa. Aktorka odegra swoją kolejną wspaniałą rolę. Będzie czarowała słuchaczy swoim charyzmatycznym głosem, śpiewając piękne, wzruszające, ale i niezwykle rytmiczne piosenki z płyty Atramentowa. Bilety Impresariat ITD, Gdańska 13 i Opera Nowa. Zapraszamy!
Kolejne plusligowe emocje w Bydgoszczy. Siatkarze Łuczniczki Bydgoszcz udanie rozpoczęli ten rok od 2 zwycięstw. Czy uda się zachować dobrą passę, przekonamy się już w sobotę, 23 stycznia. Przeciwnikiem bydgoskich siatkarzy będzie zespół z Olsztyna. To będzie bardzo ważny i emocjonujący mecz, gdyż grać będą dwie drużyny sąsiadujące w tabeli plusligi. Mecz Łuczniczka Bydgoszcz i Dykpol AZS Olsztyn. Sobota, 23 stycznia, godzina 17. Patronat medialny, Gazeta Pomorska i Polskie Radio PIK.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
Popołudnie z nami.
Zaprasza
Eryk Chełmniak.
A także Marek Rzepa. Witamy w pierwszej części programu. Minister nauki nie poprze pomysłu odłączenia Collegium Medicum od toruńskiego UMK. Radni z Solca Kujawskiego wypowiedzą się na temat przystąpienia do bydgoskiej metropolii. Zapytamy też, czy zlikwidowane fotoradary wrócą na stare miejsca. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zgadza się na pomysł utworzenia Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy na bazie Collegium Medicum. Taką deklarację usłyszał dziś rektor UMK, profesor Andrzej Tretyn, podczas spotkania z ministrem nauki Jarosławem Gowinem. Przebieg spotkania relacjonuje w rozmowie z Moniką Kaczyńską rzecznik UMK Marcin Czyżniewski.
Rektor UMK już wcześniej rozmawiał z ministrem na ten temat. Dzisiaj rano razem z panią poseł Iwoną Michałek pojechał do Warszawy, spotkał się z panem premierem Gowinem. Przedstawił mu całą sytuację, jaka od kilku miesięcy dzieje się wokół Collegium Medicum. Przedstawił także tę ekspertyzę prawną, którą zleciliśmy, a która dotyczy projektu uchwały ustawy o powstaniu Uniwersytetu Medycznego na bazie Collegium Medicum. I uzyskał jednoznaczną deklarację, że Ministerstwo Nauki nie będzie popierać ani tego, ani żadnego innego projektu, który dzieli uczelnie, że na pewno się na ten pomysł nie zgodzi, że polityka i polskiej, i europejskiej nauki jest taka, żeby uczelnie się integrowały. Stąd nie będzie poparcia ministerstwa dla tego pomysłu.
Czy minister zapowiedział jakieś dalsze kroki, jakąś interwencję?
Nie, mówił tylko o tej swojej ocenie. Zresztą chcę podkreślić, że także środowiska akademickie rektorów uważają czy uznają, że jedyną drogą, jaką może rozwijać się szkolnictwo wyższe w Polsce, jest integracja. Rektor rozmawiał telefonicznie wczoraj z przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i także uzyskał taką jednoznaczną deklarację i jednoznaczną opinię, że nie można dzielić uczelni, że pomysł podziału Uniwersytetu Mikołaja Kopernika jest po prostu zły, bo nie służy polskiej nauce.
Czy to zmienia jakoś teraz tę sytuację? Miało dojść do spotkania rektora z Collegium Medicum? To jest aktualne?
Oczywiście, że jest to aktualne i to, co się działo wcześniej i ta sytuacja, czy to spotkanie dzisiaj, ono jakby niczym nie zmienia tego, że są różne głosy, różne stanowiska i w Toruniu, i w Bydgoszczy. Trzeba o nich rozmawiać, trzeba zastanawiać się, co zrobić, żebyśmy się wspólnie w uniwersytecie czuli dobrze i żebyśmy wspólnie działali na rzecz rozwoju uniwersytetu i obu naszych miast i regionu i wreszcie polskiej nauki, no bo takie było, przypomnę, po raz kolejny taki był cel, dla którego 13 lat temu społeczności Akademii Medycznej w Bydgoszczy i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu postanowiły połączyć się po to, żeby stworzyć silny uniwersytet i to się po prostu udało, nie wydarzyło się przez te 13 lat nic, co by te nadzieje przekreśliło, ale stanowiska są różne, to było także przecież widać w tym wtorkowym głosowaniu na Radzie Collegium Medicum. Będzie wiele okazji do tego, aby dyskutować chociażby przy okazji zbliżających się wyborów rektorów, dziekanów, w tym także prorektora Collegium Medicum i dziekanów trzech medycznych wydziałów, żeby rozmawiać o tym, jak tę wspólną drogę realizować.
Poseł Zbigniew Pawłowicz, inicjator powołania Uniwersytetu Medycznego w Bydgoszczy, nie chciał komentować spotkania rektora z ministrem. Stwierdził, że interesuje go tylko sejmowe rozstrzygnięcie wniosku o powołanie w Bydgoszczy Uniwersytetu.
Odbędzie się procedura legislacyjna w Sejmie i wtedy będziemy debatować. Sejm i ustawa, nic więcej. I zgodnie z prawem ustawa będzie procedowana. I wtedy pan rektor Tretyn też zostanie poproszony na komisję i będzie się wypowiadał.
Pod projektem ustawy powołującej Uniwersytet Medyczny w Bydgoszczy podpisało się prawie 160 tysięcy osób. Projekt ustawy trafił do marszałka Sejmu. To on wyznaczy termin pierwszego czytania. Rząd rozważa zwiększenie liczby fotoradarów. Od stycznia jest ich mniej, gdyż zlikwidowano wszystkie podlegające gminom. Zdaniem obecnych władz kierowcy pozwalają sobie na zbyt wiele, co sprawia, że na drogach jest niebezpiecznie. O opinię na temat przywrócenia zlikwidowanych niedawno fotoradarów zapytaliśmy kierowców z regionu.
Fotoradarów powinno być więcej, ponieważ zwiększają bezpieczeństwo nie tylko pieszych, ale i kierowców. Ponieważ kierowcy jeżdżą jak szatani, z dużą prędkością, a powinni zmniejszyć prędkość. Są ograniczenia przykładowo prędkości, że znaki mówią do 30, do 50, a kierowca jedzie 80-100, a powinien ograniczyć tę prędkość.
Myślę, że może nie musi być aż tyle, ale jeśli spowodują, że kierowcy będą lepiej jeździli, bezpieczniej, to niech ich trochę będzie.
Zdecydowanie uważam, że ilość fotoradarów powinna być zmniejszona. Myślę, że wszystko zaczyna się i kończy w głowie kierowcy, tudzież na jego bucie. Często podróżując między Polską a Niemcami, widzę to naocznie, że jest z tych fotoradarów zdecydowanie za dużo. Inspekcja Nadzoru Ruchu Drogowego, myślę, że tutaj czuwa nad większością spraw i wszystko zaczyna i kończy się tutaj, jeśli chodzi o kierowców. Powinno się szukać oszczędności w innych jakby punktach.
Ten, kto chce, to i tak będzie jeździł, kogo na to stać, że tak powiem, no lubi poczuć, jak to się mówi, wiatr we włosach, to sobie stać go na to, to zapłaci ten mandat. Także, no mówię, dla jednych to wiadomo, każdy tam nadepnie pedał hamulca, bo niektórych na to nie stać, no a inni i tak nie będą zwracać na to uwagi.
W pewnym sensie zwiększają
bezpieczeństwo.
Powinny zostać przywrócone w większej ilości?
W większej ilości na pewno nie.
Tak jak teraz, jest dobrze, kiedy ograniczono gminom?
Jest dobrze.
Fotoradary, kiedy jest ich więcej, jest bezpieczniej?
No niby tak, ale no nie zawsze w sumie, nie?
Teraz wyjeżdżamy na drogę i co? Możemy sobie poszaleć na niektórych odcinkach?
No właśnie, no nie, nie powinniśmy, ze względu, że to jest, żeby pilnować nas. Też jest w sumie racja, że jak coraz mniej jest, to można szybciej jeździć.
Jak dla mnie powinniśmy zostawić, jak jest tak jak teraz.
Mniej zdecydowanie. Taka, jaka sytuacja jest teraz obecnie, jest dobra. Pościągano je w miejscach, gdzie nie powinny one stać. Jest to tylko utrudnienie dla kierowców. Kierowcy i tak zawsze dostosowują prędkość do przepisów i oceniają sytuację, jaka jest na drodze. Natomiast fotoradary powodują celowe zmniejszanie prędkości i nie uważam, żeby to miało na celu spowodowanie bezpieczeństwa na drodze.
Fotoradary no, na pewno w jakimś stopniu są potrzebne, aczkolwiek nie w takiej liczbie, jak są teraz i wszelkie próby przywrócenia tego w jakiejś większej liczbie są zdecydowanie niepotrzebne. Uważam, że wszystko zaczyna się i kończy w kierowcach. Trzeźwe myślenie i zdrowa logika i bezpieczeństwo wobec siebie i innych podróżujących na drogę jest najważniejsze.
Zlikwidowano fotoradary gminne, teraz jest ich mniej. Kierowcy często lubią na tych odcinkach, gdzie kiedyś ich łapali, przyspieszyć.
Oczywiście przyspieszali, ale powinni zwolnić. Ja uważam, że fotoradary zwiększają bezpieczeństwo ludzi, nie tylko pieszych, ale rowerzystów i także kierowców.
Cały czas w lusterka trzeba patrzeć, policja czuwa również. A fotoradary, no to jest kłopotliwa rzecz trochę. No, stoją w miejscach zupełnie takich, gdzie czasami zaskakują i tak są oznaczone i kierowca musi zwolnić. Także oznaczenie miejsca zabudowanego, miejsca prędkości, miejsca fotoradaru. Jest to kolejna rzecz, na którą no, nie jest potrzebna.
Przywracam, jestem za przywróceniem fotoradarów, bo to naprawdę kierowców hamuje.
Potwierdzam, że jestem za zwiększeniem tej ilości fotoradarów, no ale wiadomo, jak każdy facet na tych odcinkach, na których teraz tych fotoradarów nie ma, lubię sobie przyspieszyć, jak każdy facet wsiada w swoją zabawkę i hen, do przodu.
Uważam, że tych fotoradarów na tą chwilę w państwie polskim jest za dużo. Powinna być to liczba zdecydowanie mniejsza. Myślę, że wszyscy kierowcy, którzy podróżują po polskich drogach, zgodzą się ze mną, że bezpieczeństwo to jest czynnik tutaj najważniejszy i nie trzeba opierać zaraz tego wszystkiego na fotoradarach.
Mniej fotoradarów, a na pewno będzie lepiej i bezpieczniej.
Z kierowcami rozmawiał Bartosz Kustra. 16 minut po godzinie 15. Polskie Radio PIK. Rząd rozważa częściowe cofnięcie reformy likwidującej samorządowe przyrządy do mierzenia prędkości. Część fotoradarów może znów zacząć działać pod nadzorem Głównej Inspekcji Transportu Drogowego. Argumenty są takie, że miały korzystny wpływ na poziom bezpieczeństwa i szkoda marnować kosztowny sprzęt, który nieużywany po prostu niszczeje. Pytamy, czy zdemontowane fotoradary powinny jednak wrócić na stare miejsca, państwa zdaniem, czy nie? Czy kierowcy w niektórych niebezpiecznych miejscach nie czują się teraz bezkarni i przekraczają prędkość bez konsekwencji? Czy fotoradarów powinno być więcej, czy może mniej? Proszę do nas zadzwonić 52 345 50 90 lub 345 50 60. Można wysłać wiadomość numer 70 906 albo też informację mailem pik@radiopik.pl. Witam pana, kłaniam się.
Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Jestem kierowcą dużo jeżdżącym, powiedzmy 5 tysięcy miesięcznie samochodem osobowym po Polsce służbowo i wie pan, jak słyszę te wypowiedzi tych kierowców, że jeszcze więcej radarów, ja bym powiedział tak, piesi chodzą jak chcą i praktycznie są bezkarni. Druga sprawa, czy gminy mogą wrócić, gminom przywrócić radary. Ja panu powiem, jeżdżę kilkakrotnie w roku do Koszalina. I na tym słynnym odcinku Zamarte, Koszalin, praktycznie co wioska, to każdy sobie stawiał co chciał. Jechał pan o godzinie 22. W Bobolicach nie ma żywej duszy. Jest ustawiony śmietnik na wjeździe do Bobolic i dwóch delikwentów ze straży gminnej siedzi nierobów i go pilnuje. Po prostu do czego to dochodzi? Wie pan, jadę na przykład 62, oni wyskakują, robią mi zdjęcie, bo jest do 50 plus tolerancja. No nie dajmy się zwariować, a tam gdzie trzeba, to nikogo nie ma.
Dziękuję panu za opinię. Dziękuję. Kłaniam się. Do usłyszenia 52 345 50 90 i drugi numer z końcówką 60. Krótka przerwa w telefonicznych rozmowach. Radni Solca Kujawskiego mieli dziś zdecydować, czy chcą być w metropolii Bydgoszcz. To pierwsza z 20 najbliższych Bydgoszczy gmin, które do połowy lutego mają się wypowiedzieć w tej sprawie. Odpowiedź poznamy już za chwilę. W Solcu jest nasza reporterka Monika Siwak. Jesteśmy ciekawi, jakie stanowisko zajęli radni.
A radni skończyli głosowanie w tej sprawie dosłownie przed chwilą i najogólniej rzecz określając, można powiedzieć, że powiedzieli wstępnie tak. Rozkład głosów wygląda następująco. 7 radnych opowiedziało się za uchwałą wyrażającą zainteresowanie wejściem do metropolii Bydgoszcz, natomiast 7 się wstrzymało. Nikt nie głosował przeciwko. Pani burmistrz Teresa Substyk jest w tej chwili ze mną. Pani burmistrz, powiedzieliście, chcemy być może, to nie jest jeszcze ostateczna decyzja, ale...
To znaczy, brakuje jeszcze trochę informacji. Nie wiemy, chociażby dzisiaj pytania, jakie padały na sesji, czy będzie można wystąpić...
O rozwód.
Tak, o rozwód z metropolią, bo no, różne mogą być sytuacje. Tego nie przewiduje ustawa i jeszcze szereg innych danych, o których dzisiaj nie wiemy, a które są nam niezbędne, żeby podjąć stosowną uchwałę, już tą kończącą ten cały proces tworzenia metropolii. Myślę, że tutaj przede wszystkim dużo rozmów jeszcze trzeba z miastem Bydgoszcz przeprowadzić. Musi być statut, z którego jakby też muszą pewne rzeczy wynikać.
Nie wiadomo tego, co najważniejsze, czy to będzie się opłacało, tak? Ponieważ każda gmina musi składkę swoją wpłacić i według dotychczasowych założeń jest tak, że z PIT-ów ma dostać ponad dwa razy więcej.
No ja myślę, że tutaj to wszystko można dopowiedzieć, bo jeżeli grupa gmin się zbiera łącznie z miastem Bydgoszcz, więc naprawdę można sensownie to wszystko ułożyć i zawrzeć stosowne porozumienia, czy to zawarte w statucie, czy podział, jak to ma wyglądać. Można wszystko zrobić, jeżeli partnerzy będą chcieli ze sobą współpracować. Bardziej mnie martwi mnie fakt, że nie ma jeszcze rozporządzeń i tak naprawdę, że ta ustawa, wydaje mi się, to jest moje skromne zdanie, że jeszcze są tam pewne niedopowiedzenia w tej ustawie. Myślę, że może nam troszeczkę rozjaśnią sprawę rozporządzenia czy rozporządzenie. Niemniej jednak uznaliśmy, że i bardzo taka była merytoryczna dyskusja podczas komisji rady we wtorek ubiegły, gdzie właśnie wszystkie te aspekty, które nas niepokoją, albo gdzie jeszcze nie ma stosownych informacji. O tym dyskutowaliśmy. Przekazaliśmy te wszystkie nasze wątpliwości pełnomocnikowi pana prezydenta Bydgoszczy i myślę, że będzie można dojść do jakiegoś konsensusu.
Bo na razie wiecie państwo, że finansowanie miałoby się rozpocząć dopiero rok po funkcjonowaniu niejako metropolii. Wcześniej rozmawiałyśmy, że bardzo wielu mieszkańców Solca Kujawskiego pracuje czy uczy się w Bydgoszczy. Te związki jednak są. Gdyby jednak doszło do utworzenia tej metropolii w dzisiaj określonym przez Bydgoszcz kształcie, co potrzebne byłoby najbardziej Solcowi, jeśli chodzi o skorzystanie z tych zakładanych dziś 80 milionów?
No to znaczy na pewno wspólny transport, ale nie tylko taki promienisty Bydgoszcz-Solec, ale myślę, że też między poszczególnymi gminami, bo ta współpraca nie tylko pewnie ma, bo metropolia to jest spory obszar i nie tylko to jest Bydgoszcz-Solec, Bydgoszcz-Sicienko czy jeszcze jakieś inne gminy, ale uważam, że to też jeszcze międzygminne. No, bo to jest metropolia, czyli też nasze połączenia na przykład z innymi mniejszymi gminami, czyli to wspólnie, ale też uważam, że jeżeli to będą jakieś inwestycje, które duże, które mają służyć wszystkim mieszkańcom metropolia, będą w Bydgoszczy, to też jest ważne.
Na razie Solec mówi wstępnie tak, kolejne gminy, 19 pozostało, swoje uchwały mają uchwalić do połowy lutego. Bydgoszcz planuje w marcu wystąpić z wnioskiem, co będzie dalej, czy w kwietniu i w jakim kształcie rząd zadecyduje, czy będą metropolie, to się okaże. Z Solca Kujawskiego Monika Siwak-Waloszewska.
Bardzo dziękujemy za relację i wracamy szybciutko do rozmów telefonicznych na temat fotoradarów, na temat ich reaktywacji, tak można żartobliwie powiedzieć. Pytamy, czy zdemontowane fotoradary powinny jednak wrócić na stare miejsca i czy będzie przez to bezpieczniej. Witam panie Bogdanie, kłaniam się.
Dzień dobry, kłaniam się uprzejmie.
Dwa słowa tylko do poprzedniej rozmowy. Temu panu się piesi nie podobają. Ten pan go poznaje po głosie, jemu tak, rowerzyści się nie podobają, piesi się nie podobają. A piesi gdzie będę mają przychodzić, no? Tak nie można, no bo samochody też jeżdżą. Ja sobie na przykład u nas w Polsce już w końcu powinien być ten zakaz jeden, no na pasach pieszy powinien mieć pierwszeństwo w końcu. No niech to zrobi się. Sam jeżdżę dużo i też wiem, jak to jest. I nie przepuszcza się w ogóle na pieszych, no zabija się ludzi na pasach.
Panie Bogdanie, a wracając do tematu...
Na marginesie. I po to właśnie te fotoradary też powinny być. Zrobiono taki bajzer, że raz się zdejmuje coś, potem się znowu przywraca, potem się znowu zdejmuje. Nie ma żadnego szacunku dla prawa. No to prawo jak funkcjonuje, to sam pan widzi, panie redaktorze, i państwo też widzicie.
Przywróciłby pan te fotoradary? Wymyślił,
to rano u nas wstaje, ten rządzi, proszę pana. No taka jest prawda. No po co to w ogóle było zrobić teraz, znowu wycofywać, jeszcze raz zrobić te fotoradary? To jest chore w ogóle. Tak jak to całe prawo w państwie jest chore. Uniwersytet sprzedali najpierw Toruniowi, bo była wersja polityczna lepsza w Toruniu. Układ, bo jest, kto jest, to jest wiadomo, nie chcę tutaj powiedzieć po nazwisku, kto
panie
jest.
Panie Bogdanie, ale do rzeczy,
kto
proszę.
I tak samo ukradli Bydgoszczy, teraz nie ma kto zwrócić. I to jest, to prawo jest w państwie. Tak, słucham pana, przepraszam.
Nie chciałem, żebyśmy porozmawiali o fotoradarach, bo ta rozmowa no tam zbacza na różne tematy.
To w ogóle to jest tak samo, jak i całe państwo u nas. Nie wiadomo, o co chodzi, no. Proszę pana, po to się likwidowało, żeby teraz z powrotem je przywracać? To będzie, że to jest chore. Kłaniam się bardzo uprzejmie.
Dziękuję, kłaniam się, pozdrawiam. 52 345 5090 i 345 5060. Pan Dariusz, dzień dobry.
Dzień dobry. Więc musimy zacząć od tego, po co w ogóle są fotoradary. Dla mnie to one są po to, żeby po prostu dyscyplinować kierowców. A że w Polsce kierowcy są niezdyscyplinowani, bo to widzimy, co się dzieje na naszych drogach, prawda? Tu się zgadzam z poprzednikiem, który właśnie mówił też o tym, że po prostu nie ma żadnego poszanowania dla prawa, nie ma dyscypliny na drogach. Więc odpowiedź jest jasna. I więcej fotoradarów, tym lepiej. I to, że obojętnie, czy to są pod kontrolą policji, czy ITD, czy też Straży Miejskiej, powinno być, dla mnie to jest obojętne. Nie ma dyscypliny, Polacy, proszę, fotoradarów macie od groma. Jak to było na sławnej komedii, jak Skwarek w dobrym smalcu.
Dziękuję serdecznie za opinię. Dziękuję, miłego popołudnia. Jeszcze polska piosenka przed 15:30. Kult i Gdy nie ma dzieci.
Kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy gdzie innym krokiem. Po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast z pełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni, gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku od 15 do 16.30.
W tej części naszego programu spór o giełdę towarową w Grudziądzu, protesty rodziców i uczniów w sprawie reorganizacji szkolnictwa w gminie Kcynia. Z okazji Dnia Dziadka przestrzegamy seniorów przed kradzieżami na wnuczka, a także Argentyna o wielu twarzach, otwarcie wystawy fotografii i spotkanie z autorką. Walczą o niższe czynsze i lepsze zarządzanie giełdą towarową w Grudziądzu. Chodzi o przedsiębiorców, którzy założyli stowarzyszenie Pawilon. W przyszłości chcą sami kierować targowiskiem. Wszystkie zarzuty odpiera obecny zarządca terenu.
Przedsiębiorcy ze stowarzyszenia chcą przejąć giełdę, obiecując niższe czynsze, mówi Jan Cysewski, prezes stowarzyszenia Pawilon.
50% byłyby niższe dla nas, dla dzierżawców tych pawilonów na giełdzie. No a poza tym walczymy z tym, żeby opłatę tą targową przynajmniej zmniejszyć, bo jest ona wysoka. Każdy wjazd na giełdę kupującego to jest 4,50 dziennie. To jest w sumie dla upadającego małego handlu dużo.
Stowarzyszeniu nie podoba się również sposób zarządzania i promocji tego miejsca.
Do tej pory obecny dzierżawca zasiedział się już. On twierdzi, że on inwestuje i tak dalej. Tam wygląda strasznie. Poza tym nie mamy żadnej reklamy jako giełda, każdy indywidualnie. A naszym zdaniem to powinno być w internecie, powinniśmy istnieć kablówka i wszelkie środki masowego przekazu. Decydujący głos będzie miała rada miasta, żeby przekonać radnych, że to rozwiązanie, które my proponujemy, że będzie chyba najlepsze i dla nas, i dla Urzędu Miasta.
Magdalena Jaworska-Nizioł, rzecznik prezydenta Grudziądza.
Na początku lutego planowane jest spotkanie poświęcone temu targowisku. To będzie spotkanie, w którym będą brali udział radni Rady Miejskiej.
Z zarzutami nie zgadza się zarządca tego terenu, Marcin Listopacki.
25 lat temu moi rodzice założyli to targowisko. W tej chwili stowarzyszenie po prostu chciałoby sobie przejąć coś gotowego. Nie wiem, co pan prezes Cysewski mówił, ale z tego, co my wiemy, co sprawdzaliśmy w sądzie, to są oficjalne dane. W stowarzyszeniu jest tam ponad 20 członków, ale tam jest zaledwie 3 czy 4 członków, którzy mają jakieś pawilony tu na giełdzie. A reszta to są takie osoby niezwiązane z targowiskiem. Ja uważam, że czynsze nie są wysokie, bo powiedzmy na innym targowisku w Grudziądzu czynsze są 100% wyższe niż nasze. Od 93 roku do 2014 roku inflacja wzrosła o 195%. My w tym samym czasie podnieśliśmy czynsze o 28%. W zimę to jest, nie wiem, odśnieżanie. Zakup piasku, zakup soli, sprzątanie, wywóz nieczystości wszystkich, nie wiem, naprawy asfaltów co roku, które się odbywają. Pan prezes tego nie widzi i on uważa, że to co płaci, wszystko do naszej kieszeni idzie, a nie widzi, jakie my koszty ponosimy.
Decyzję poznamy za kilka miesięcy. Grudziądz, Marcin Doliński.
Gmina Kcynia potrzebuje oszczędności. Aby zacisnąć pasa, urzędnicy postanowili zmienić sposób funkcjonowania kilku tamtejszych szkół. Rodzice powiedzieli nie.
Jesteśmy na nie, jeżeli chodzi o reorganizację zespołu szkół ogólnokształcących.
Nie likwiduje się tego, co funkcjonuje bardzo dobrze. Zespół szkół ogólnokształcących, w którego w skład wchodzi Liceum Ogólnokształcące imienia Karola Libelta i Gimnazjum imienia Powstańców Wielkopolskich, przez te 4 lata sprawdziło się.
Chcemy, żeby tak zostało, jak do tej pory jest, bo to się sprawdza. Parę lat temu już też właśnie tutaj się mieściła szkoła zawodowa i technikum. No to się nie sprawdziło, po co wracać do czegoś, co po prostu nie wyszło.
Rodzice w Kcyni protestują przeciwko planowanej reorganizacji szkolnictwa. Zmiany dotkną kilku szkół, jednak najmocniej sprzeciwiają się im członkowie Rady Rodziców Kcyńskiego Ogólniaka. Ewelina Marczak, dyrektor ZSO, mówi, że kierowana przez nią placówka może tylko stracić.
Ranking ogólnopolski portalu edukacyjnego Perspektywy po raz pierwszy, i to była wizytówka tego rocznika, który po raz pierwszy 3 lata był u nas w liceum w strukturze zespołu szkół ogólnokształcących, sprawił, że znaleźliśmy się wprawdzie na 50. miejscu, ale 50 najlepszych liceum województwa kujawsko-pomorskiego. Zresztą wiadomość tę rozpopularyzowaliśmy w zeszłym roku. No i bardzo jest mi miło powiedzieć, tu też już jedna z mam wspomniała, dostałam informację właśnie od tegoż portalu edukacyjnego, że w tym roku 5 punktów w górę, jesteśmy dalej w gronie 50 najlepszych liceów w kujawsko-pomorskim, już na 45. miejscu, więc no, to mówi samo przez się. No, jestem zadowolona, że rodzice stanęli stanęli murem i że bronią tego, co im się podoba, bo to też jest dla mnie jakaś informacja zwrotna, że zarządzanie szkołą im odpowiada takie, jakie jest.
Jednak urzędnicy uważają, że zmiany trzeba wprowadzić. Gmina liczy niewiele ponad 13 tysięcy mieszkańców, a na jej terenie funkcjonuje w sumie 18 szkół. To za dużo, mówi Bogna Adamska, zastępca burmistrza Kceni.
Te zmiany, które planujemy w tym roku, to jest tak naprawdę dopiero początek takiej głębokiej restrukturyzacji. Pan burmistrz nie chciałby zamykać szkół, bo jest to, wiadomo, bardzo problem społecznie trudny i nieakceptowalny, dlatego w pierwszej kolejności zaproponował przejęcie tych dwóch szkół, które są najmniej jak gdyby dociążone uczniami, przez stowarzyszenia.
Projekt uchwały poświęconej reorganizacji szkolnictwa miał być poddany pod głosowanie podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej. Burmistrz Kceni Marek Szaruga zadeklarował, że zanim o sprawie zdecydują radni, spotka się jeszcze raz z rodzicami. Jeśli nie uda się dojść do porozumienia, obrońcy szkoły zapowiadają protest. Na popularnym portalu społecznościowym udział w nim deklaruje już prawie 200 osób. Dla Popołudnia z nami, z Kceni, Agata Polcen.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Są coraz sprytniejsi i niestety wciąż skuteczni. Przestępcy robią wszystko, by okraść starsze osoby. Słynna metoda na wnuczka to już tak naprawdę przeszłość. Wciąż pojawiają się nowe pomysły.
Jeszcze tylko parę wiosen, jeszcze parę przygód z losem.
Wesołe życie opisane w słynnej piosence kabaretu starszych panów może zmienić się w koszmar. Przestępcy wymyślają wciąż nowe sposoby, by okraść starsze osoby. Symbolicznego wnuczka zastąpił ostatnio policjant, ostrzega Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
Mówi się o oficerze Policji Centralnego Biura Śledczego.
To jest nowość.
Który prowadzi akcję przeciwko oszustom. I jeżeli emeryt czy emerytka chce, żeby jej pieniądze były bezpieczne, to należy wejść w taką tajną operację policji. Nikomu nie należy o tym mówić, ani policjantom, ani pracownikom banku, bo wszyscy są skorumpowani i wszyscy oszukują. Jeśli te pieniądze w banku mają być bezpieczne, to należy je wypłacić i przekazać w depozyt do Centralnego Biura Śledczego. Bywa tak, że ci oszuści mają podrobione policyjne legitymacje. Nigdy, w żadnych okolicznościach policja nie przybiera do prowadzenia jakichś operacji tajnych, misji, co w filmach widzieliśmy, osób postronnych, osób, które nie są funkcjonariuszami policji.
Przestępcy podszywają się pod policjanta, wnuczka, córkę, kuzynkę, lekarkę, wróżkę, inkasenta. Do wyboru do koloru ważne, by nigdy nikomu nie przekazywać pieniędzy. Złodzieje, dzwoniąc do nas i podszywając się pod kogoś znajomego, często zmieniają głos.
Kiedy osoba mówi, że ona mówi inaczej niż zwykle, ponieważ jest przeziębiona, ponieważ jest chora albo zapłakana z powodu kłopotu. Prawda jest też taka, że im więcej pytań zadaje osoba starsza, im bardziej zaczyna być dociekliwa, najczęściej kończy się to po prostu rozłączeniem się tych oszustów.
Jeszcze parę przygód z losem i kłopotów będzie mniej, ach, cierpliwość tylko mniej.
Wśród starszych nie brakuje osób z temperamentem. Gdy już ktoś zorientuje się, w co gra, znajmi rzekoma córka mówiąca przez telefon tubalnym głosem, niech nie próbuje dokonać obywatelskiego zatrzymania. Można umówić się na przekazanie pieniędzy, ale trzeba dać o tym znać policji.
Można to zrobić i to się udaje. Nasi policjanci w jednym przypadku tylko, który pamiętam, odzyskali ponad 110 tysięcy złotych. To są ogromne pieniądze.
Przestępcy grasują non-stop. Tylko w ostatnich dniach oszczędności życia straciły dwie mieszkanki Włocławka. Dla Popołudnia z nami Michał Słobodzian.
A straty bywają czasem ogromne. Rok temu niespełna 80-letnia kobieta przekazała rzekomej córce 370 tysięcy złotych. Tango, dinozaury i kamienny as. Argentyna o wielu twarzach to tytuł wystawy, która dziś o 17.00 otwarta zostanie w Muzeum Podróżników imienia Toniego Halika w Toruniu. Jest ona zapisem podróży Iwony Stoińskiej-Kairskiej, która Argentynę zwiedziła w 2012 roku. Pokonała 12,5 tysiąca kilometrów od upalnego Buenos Aires po lodowce Patagonii. Argentyna to nie tylko tango. Przekonamy się o tym, oglądając wystawę, a także uczestnicząc w dzisiejszym spotkaniu z autorką zdjęć i podróżniczką, rozmawiała Iwona Muszytowska-Rzeszotek.
Po swojej wyjątkowej podróży, której efekty możemy oglądać w Muzeum Podróżników w Toruniu, wróciła jeszcze pani do Argentyny?
Niestety nie, ale bardzo chętnie bym kiedyś wróciła.
Co to była za podróż? Bo zdaje się, zwiedziła pani bardzo dużo. To było kilka tysięcy kilometrów, kilkanaście tysięcy kilometrów.
12,5 tysiąca kilometrów. Sama Argentyna ma 5 tysięcy kilometrów z północy na południe. No więc tak troszkę z odskokami w bok, w prawo, w lewo. Poza tym, żeby pętlę zrobić, trzeba było tę trasę zrobić kółko, a nie prostą linię. Także to się nabiło 12,5 tysiąca.
Dlaczego Argentyna pojawiła się na pani takim podróżniczym szlaku?
Pojawiła się zupełnie przypadkowo, ponieważ zaproponowano mi udział w wyprawie jachtowej z Ushuaia, czyli z ostatniego południowego krańca Argentyny do Chile. W związku z czym skorzystałam z tej propozycji, żeby dodać trochę czasu i zwiedzić kraj.
To była podróż zaplanowana, czy taka trochę spontaniczna w tej sytuacji?
Zupełnie nieplanowana, ani ten jacht, ani zwiedzanie kraju nie było planowane, to wszystko było nagle.
Jak ta podróż się po prostu w tym momencie układała, ponieważ nie miała tam pani nawet znajomych, którzy ewentualnie mogliby pomóc w tym poruszaniu się po kraju?
Tak, nie miałam tam nikogo, żadnych kontaktów, ale w Polsce ustaliłam sobie pewien szkielet, powiedzmy, pewne ramy tej podróży, a potem na miejscu dowiadywałam się, jakim autobusem, jak daleko, co ciekawego w okolicy i na tej zasadzie się przemieszczałam.
Argentyna ma rzeczywiście na pani zdjęciach bardzo wiele twarzy. Zaczynamy od tanga, kończymy na dinozaurach.
Rzeczywiście to jest niesamowite, jakie bogactwo ten kraj sobą reprezentuje, jaką rozmaitość, stąd te wiele twarzy. Dinozaury wydają się być jakąś taką za mało jeszcze może znaną, ale specyfiką Argentyny, ponieważ niedawno znów odkryto tam kolejne szkielety olbrzymie, które podobno leżą bardzo płytko, wręcz jakby się unieść troszeczkę, to można wypatrzeć coś w piasku pustyni.
Odnoszę wrażenie, że w Argentynie fotografowała pani dosłownie wszystko.
No, z tego wniosek, że po prostu tam była masa rzeczy. Zrobiłam kilkanaście tysięcy zdjęć.
Ale tak, z jednej strony zdjęcia takie bardzo panoramiczne, które są taką dokumentacją architektury, a z drugiej strony zdjęcia, które ilustrują na przykład wnętrza sklepów, produkty, które możemy znaleźć na półkach, czyli takie detale, które dostrzegła pani na ulicy, wokół których bardzo często jako turyści przechodzimy obojętnie.
Starałam się wypatrzeć jakieś takie rzeczy charakterystyczne, specyficzne. No więc powiedzmy yerba mate w sklepie, która u nas niekoniecznie. Produkty jadalne, takie serwowane na ulicy do podjadania, a nie jako główne jedzenie. To uznałam jako ciekawostki lokalne.
W kadrze zatrzymała pani też ludzi, mieszkańców Argentyny i to w takich sytuacjach codziennych, kiedy na ulicach tańczą albo je sprzątają.
Tak, ponieważ człowiek jest nieodłącznym elementem specyfiki danego kraju. Inaczej by się zachował Polak czy Europejczyk, inaczej się zachowują oni w swoim otoczeniu, a więc uznałam, że to są te rzeczy, które warto utrwalić.
I dziś nie tylko pani pokaże nam te zdjęcia, ale także o nich opowie.
Tak, opowie, bo wtedy będę mogła szerzej troszeczkę przedstawić, skomentować, nadać głębi tym zdjęciom.
Polskie Radio PIK, 15.42. Rząd rozważa zwiększenie liczby fotoradarów. Od stycznia jest ich mniej, gdyż zlikwidowano wszystkie podlegające gminom. Zdaniem obecnych władz kierowcy pozwalają sobie na zbyt wiele, co sprawia, że na drogach jest po prostu niebezpiecznie. Pytamy państwa o opinię na temat przywrócenia zlikwidowanych niedawno fotoradarów. Czy powinno być ich więcej, czy może jeszcze mniej?
Fotoradary na pewno w jakimś stopniu są potrzebne, aczkolwiek nie w takiej liczbie jak są teraz i wszelkie próby przywrócenia tego w jakiejś większej liczbie są zdecydowanie niepotrzebne. Uważam, że wszystko zaczyna się i kończy w kierowcach. Trzeźwe myślenie i zdrowa logika i bezpieczeństwo wobec siebie i innych podróżujących na drogę jest najważniejsze.
Nasze telefony 52 345 5090 i 52 345 5060 już dzwonią. Po drugiej stronie mamy słuchacza. Dzień dobry, kłaniam się.
Dzień dobry, słuchacz z Wrocławka. Panie redaktorze, ja po prostu wydaje mi się, że to już było do przewidzenia od dawna, że że to nie jest tak, że ktoś chce wziąć te fotoradary i oszczędzić stresu, oszczędzić portfele kierowców. Tu po prostu chodziło o przesunięcie środków przy pomocy mediów, przy pomocy, nie wiem, takiej kampanii ogólnopolskiej przeciwko strażom miejskim, gminnym, ośmieszali tych ludzi, pokazywali różne takie złe strony, ale generalnie chodziło o to, żeby zabrać pieniądze gminom, bo te pieniążki szły do gmin i przenieść je do budżetu państwa, gdzie brakowało tej kasy.
Czyli pan teraz wietrzy tu jakiś spisek finansowy trochę, tak?
Ja od razu, bo to nie jest żadna filozofia, ani wie pan jakiś taki głębszy sens tutaj, żeby wychodzić teoria spiskowa. No jeżeli są znaki ograniczające prędkość i ktoś tam prędkość łamie, to dlaczego mamy likwidować fotoradary? No i nikt nie chce likwidować fotoradarów, tylko chodzi o kasę, jak zawsze chodzi o kasę. Po prostu mnie w państwie brakowało pieniędzy, w budżecie brakowało pieniędzy, no to trzeba to zabrać i gminom i samemu gospodarować. Tak jak gminy wtedy mogły wydawać te środki na własne cele, na jakieś boisko, na jakieś tam czyn taki społeczny, to w tej chwili tych pieniążków nie będzie widział nikt. I ja się troszeczkę z tego cieszę. No i gratuluję wszystkim tym państwu, którym wydawało się, że zlikwidujemy, że zrobimy na złość Straży Miejskiej. Sobie na złość zrobiliśmy. Sobie i nikomu więcej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Miłego popołudnia. 52 345 5090 i drugi numer z końcówką 60. Nasz telefon cały czas dzwoni. Witam pana.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie redaktorze, ja to widzę troszkę inaczej. W kampanii wyborczej PiS naobiecywało tyle, że dzisiaj, kiedy są u władzy i widzą ten portfel państwowy, że tam nie ma z czego tego dawać, więc fotoradary to była fajna maszynka do robienia pieniędzy. Tak mi się wydaje to jest, a z drugiej strony faktycznie w niektórych miejscach one są potrzebne. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo za opinię. 52 345 50 90 i 345 50 60. Można też wysłać wiadomość przez telefon. Numer 7906, treść poprzedzamy słowem PIK i pocztą elektroniczną, jeżeli chcieliby państwo do nas dotrzeć, to adres pik@radiopik.pl. Tym razem ten pierwszy numer z końcówką 90. Witam pana.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja odnośnie tych fotoradarów. Powiem tak, dużo jeżdżę tutaj, można powiedzieć, wokół Komina po województwie i fotoradary używane przez Straż Miejską, nawet nie potrafię wypowiedzieć tych miejscowości, gdzie one były ustawiane. Zaryzykuję taką tezę, dwa domki jednorodzinne stoją i za domkiem schowany fotoradar jest, więc nie sądzę, żeby to miało służyć bezpieczeństwu, aczkolwiek mogę podać przykład Bydgoszczy, gdzie fotoradar był ustawiany na ulicy Mińskiej na przykład, coś w ogóle abstrakując. Według mnie to były faktycznie maszynki do zarabiania pieniędzy dla strażników miejskich. Ja bym te fotoradary faktycznie dał policji czy ITD, jak to ma być teraz ta inspekcja drogowa, tylko wie pan co, żeby to było ustawiane w takich miejscach, gdzie tak naprawdę jest niebezpiecznie, a nie powiedzmy na ulicy Fordońskiej czy tam Toruńskiej, gdzie tak naprawdę ułamek wypadków na tej ulicy na drodze prostej sięga pewnie zeru, no bo tam pewnie wypadków w ogóle nie ma i tak samo, dlatego mówię, gdzieś tam w jakichś takich okolicznościach, nie potrafię teraz powiedzieć gdzie. Bo dla mnie tak naprawdę najbardziej, jakby to powiedzieć, taką metodą, która straszyła tych kierowców, bo to jest ten policjant stał z radarem i łapał na bieżąco tego kierowcę. I ludzie wiedzieli, że tam oni stoją i tam zwalniali. A tak naprawdę to, że ja jadę 75 na godzinę w terenie zabudowanym ulicą Nowotoruńską, czy Starotoruńską, czy Toruńską i oni mi strzelą zdjęcie, tak naprawdę wie pan co, ja się o tym dowiem po dwóch czy trzech miesiącach. Tak to wygląda. To tak naprawdę żadna poprawa bezpieczeństwa jest, według mnie.
Dziękuję bardzo. 52, 345, 50, 90 i 345, 50, 60. Można oczywiście do nas zadzwonić i podzielić się swoim zdaniem, swoją opinią. Pierwsza słuchaczka dzisiaj. Dzień dobry, miło nam.
Ja nie w sprawie radarów,
aha,
tylko w sprawie żarówek. Czy ktoś z Państwa sprawdzał, który sklep sprzedający żarówki przyjmuje je? Bo ja nigdzie takiego w Bydgoszczy nie spotkałam. Mam żarówkę i nie wiem, co mam z nią zrobić. Przecież nie będę do punktu tam odnosiła gdzieś, jak ja mieszkam na Wyżynach, na drugi kraniec Bydgoszczy. Zajmijcie się Państwo tą sprawą.
Bardzo chętnie, bo
w sklepach, no to niech Pani przyniesie, to my sobie damy radę. To ja wiem, co oni zrobią. Wyrzucą do śmietnika.
A to jest bardzo ciekawe. To
bo
to myślę,
było bardzo
fajny
głośne,
temat,
ale w tej
tego,
chwili naprawdę
go,
nie ma gdzie oddać żarówki.
Rozwiążemy. Dziękuję serdecznie za ten sygnał. 52 345 50 90 i drugi numer z końcówką 60. Witam Panią.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
I za zbyt goszczę. Ja mam odmienne zdanie tutaj do moich przedmówców, którzy z Panem rozmawiali. Uważam, że fotoradary są potrzebne. Jesteśmy kierowcami. Każdy z nas robił prawo jazdy i powinien się stosować do przepisów ruchu drogowego. Tak więc jeżeli przekroczy prędkość, łamie prawo i powinien zapłacić. Uważam, że fotoradary powinny być bardzo gęsto ustawione, a może tak. Powinniśmy jeździć z przepisami. Jeżeli łamiemy przepisy, płacimy. Takie jest moje zdanie.
Dziękujemy bardzo za to zdanie.
Proszę bardzo.
Zachęcamy innych.
Jeszcze mam jedną taką uwagę.
Tak.
Bo wcześniej Państwo poruszyliście temat, czy ustępować pieszym zamotałam się, przepraszam.
Czy pieszym ustępować na przejściu, prawda?
Tak. Uważam, że jeżeli to prawo wejdzie, to będzie dużo naciągania ze strony pieszych. Będą wymuszali po prostu na przejściach dla pieszych i będzie dużo tak.
Może być sporo zamieszania, przynajmniej na początku. Zobaczymy, jak to będzie. Dziękuję za opinię. Do usłyszenia. 52 345 50 90 i drugi numer 60. Rozmawiamy dziś o tym, czy zwiększyć liczbę fotoradarów. Od stycznia jest ich mniej, gdyż zlikwidowano wszystkie te podlegające gminom, a teraz jest kolejny pomysł, żeby je przywrócić. Takie małe skrzyneczki wzbudzają tyle emocji. O fotoradarach będziemy jeszcze rozmawiać po godzinie 16. Zachęcam do dyskusji i do telefonowania. Anita Lipnicka i wszystko może się zdarzyć.
rzeczy naprawdę dzieją się. Stoisz czy biegniesz, dotykają cię. Z każdą chwilą możesz rzeźbić je palcami, możesz zmieniać je słowami. Los srebrzy się u twoich stóp, królujesz mu. Rozłóż ręce, by nas zbierać jak najwięcej. Podpisuj dni imieniem swym, królujesz i
reklama.
Szczęście chodzi parami. Zagraj w Kaskadę już dziś i daj podwójną szansę szczęściu. Do wygrania nawet 250 tysięcy złotych. Dwa razy dziennie. Los kosztuje tylko 2 złote. Zagraj i uruchom kaskadę pozytywnych zdarzeń. Graj w punktach Lotto.
Nasze posadzki są niezniszczalne. Firma Budokor z Rypina wykonuje posadzki przemysłowe zacierane na gładko, niepylące, nieścierające się. Idealne w halach, garażach, magazynach. Wykonuje też frezowanie, szlifowanie, polerowanie betonu oraz naprawy posadzek. Firma Budokor to niezawodność i zadowolenie. Telefon 509 461 715.
Wykorzystasz kamień w Twoim domu? Zastosujesz materiał trwały, pewny i sprawdzony. Piękno kamienia naturalnego i jego właściwości użytkowe przewyższają produkty z innych materiałów. Blaty kuchenne, schody, łazienki, posadzki, parapety, elewacje, kominki – wszystko zrobimy dla Ciebie. Przedsiębiorstwo Granit z Solca Kujawskiego. Zobacz na www.granit.pl. Dzwoń pod 52 387 64 10.
Atrakcyjne lokalizacje, nowoczesna architektura, przestrzeń i komfort w rozsądnej cenie. Tak budujemy. Dla Ciebie, dla Twojej rodziny. Na wiele lat. Na zawsze. Perfekt Dom. Sprawdź na www.perfekt-brodnica.pl.
Maszyny rolnicze dużego kalibru.
Są.
Firmy z europejskiej czołówki.
Zaznaczone.
Specjalistyczne szkolenia i konferencje.
Wybrane.
Targi Polagra Premiery. Światowe premiery na polskim rynku. Traktory, kombajny, siewniki, opryskiwacze, części zamienne, nawozy, środki ochrony roślin. Pawilon dedykowany hodowli. Setki nowych pozycji asortymentowych. Targi Polagra Premiery. 21-24 stycznia 2016 w Poznaniu. Poleca Polskie Radio.
Uwaga, uwaga! Spółdzielnia mieszkaniowa SIM zakończyła budowę kolejnych mieszkań na Czyszkówku w Bydgoszczy. Dlatego 23 stycznia w sobotę w godzinach od 9 do 18 zaprasza na ulicę Filtrową 22. Przyjdź i zobacz, jak SIM buduje oraz zapoznaj się z nową ofertą. A przy okazji zapraszamy na pyszną kawę i słodkie co nieco. Spółdzielnia mieszkaniowa SIM. Telefon 373 1001. www.sim.bydgoszcz.pl. Reklama.
Minęła 16. Piątek, 22 stycznia, Polskie Radio PIK, wiadomości Robert Erdman. Przystanek PKP Bydgoszczy-Błonie ma być oddany do użytku w połowie roku. Służyć będzie lepszemu połączeniu trzech największych miast w regionie, mówi Wiktor Plesiński z Urzędu Marszałkowskiego.
Województwo kujawsko-pomorskie jako organizator przewozów kolejowych będzie czyniło działania wspólnie z przewoźnikiem pasażerskim, czyli spółką Przewozy Regionalne, która obsługuje połączenia na tej linii, żeby wszystkie pociągi, które będą uruchamiane na tej trasie, zatrzymywały się na tym przystanku.
Nic nie stoi na przeszkodzie, by na Błoniu zatrzymywały się też pociągi dalekobieżne, o ile tak zdecyduje przewoźnik. Anna Zakrzewska z biura prasowego PKP Intercity twierdzi, że pomysł zostanie wzięty pod uwagę.
Przystanek Bydgoszcz-Błonie znajduje się na linii Bydgoszcz-Poznań, natomiast nie jest to przystanek, który został oddany do użytku. Oczywiście układając rozkład jazdy bierzemy różne czynniki pod uwagę i myślę, że będziemy monitorować, czy po prostu będzie zainteresowanie podróżnych.
Bezpieczniej na ulicach, więcej zagrożeń w internecie. Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że w ubiegłym roku odnotowano duży spadek liczby przestępstw kryminalnych, ale więcej jest przestępstw gospodarczych. Według policyjnych statystyk poprawiło się też bezpieczeństwo na drogach. W Moskwie zakończyło się spotkanie wiceministrów spraw zagranicznych Polski i Rosji Marka Ziółkowskiego i Władimira Titowa. Na razie nie ma oficjalnego komunikatu po rozmowach. Strona polska miała poruszyć kwestie śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej oraz zwrotu wraku Tu-154M. Minister obrony Antoni Macierewicz zwraca uwagę, że ostatnie wypowiedzi przedstawicieli rosyjskiej dyplomacji w tej sprawie.
Stwierdzili, że oddadzą nam wrak wtedy, kiedy uzgodnimy przyczyny katastrofy. To jest przyznanie się do tego, że te przyczyny do dzisiaj nie zostały wyjaśnione. No jest to też szczególna, bardzo charakterystyczna dla strony rosyjskiej oferta. To, co się naprawdę zdarzyło, prawdę będziemy uzgadniali z punktu widzenia Rosjan w negocjacjach.
Były to wiadomości Polskiego Radia PIK, kolejne o 17. W nocy mróz, temperatura minus 13, minus 15 stopni, a lokalnie i przy gruncie nawet minus 20. Jutro w dzień pochmurno, po południu na zachodzie regionu pojawią się opady śniegu i będą się przemieszczać na wschód. Temperatura od minus 2 do minus 4 stopni. Uwaga, na drogach trudne warunki jazdy, ślisko, miejscami gołoledź.
80 lat na Pomorzu i Kujawach. Reklama.
11. Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek już w sobotę 23 stycznia w Chełmie. Przesłuchania konkursowe 26 chórów z Polski. Przemarsz z Zespołu Szkół Ogólnokształcących numer 1 na rynek. Na muzyczne spotkanie zapraszają organizator Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Collegium Cantorum i sponsor Bank Spółdzielczy w Chełmie, oferujący atrakcyjne lokaty bankowe z nagrodami. Szczegóły na plakatach.
Lato? Zimą? No gdzie?
Gdzie, gdzie? W Termach Maltańskich. Największy akwapark w Polsce zaprasza na ferie w tropikach. Wodne atrakcje w gorącym klimacie. Zjeżdżalnia rodzinna, pontonowa, zjazd turbo, parujące baseny zewnętrzne, morskie fale i zakręcone kule wodne. Wejdź na www.termymaltańskie.com.pl i sprawdź aktualne promocje. Zapraszamy codziennie od 9.00.
Kolejne plusligowe emocje w Bydgoszczy. Siatkarze Łuczniczki Bydgoszcz udanie rozpoczęli ten rok od 2 zwycięstw. Czy uda się zachować dobrą passę, przekonamy się już w sobotę, 23 stycznia. Przeciwnikiem bydgoskich siatkarzy będzie zespół z Olsztyna. To będzie bardzo ważny i emocjonujący mecz, gdyż grać będą dwie drużyny sąsiadujące w tabeli plusligi. Mecz Łuczniczka Bydgoszcz i Dykpol AZS Olsztyn. Sobota, 23 stycznia, godzina 17. Patronat medialny, Gazeta Pomorska i Polskie Radio PIK.
Artyści w Bohemie. Już w niedzielę w restauracji Weranda 24 stycznia o godzinie 17. To będzie wyjątkowe, niezapomniane spotkanie ze znaną i lubianą aktorką, panią Anną Seniuk, profesorem Akademii Teatralnej w Warszawie. Panią Annę cenimy za wiele ról teatralnych, filmowych i dubbingowych. Bilety w cenie 150 zł od osoby do nabycia w hotelu Bohema. W cenie wstęp i czterodaniowa kolacja. Szczegóły www.hotelbohema.pl.
Potrzebujesz okularów? Nie chcesz przepłacać? Przyjdź do nas. Najlepsza oferta na rynku. Nowoczesne progresy od 399 zł. Kompletne okulary z antyrefleksem 199 zł. Profesjonalne doradztwo i szybka realizacja zleceń. Możliwość zakupu na raty. Zapraszamy codziennie na bezpłatne badanie wzroku. Salon optyczny New Vision. Centrum handlowe Carrefour Glinki. Jana Pawła II 115. Bydgoszcz. Telefon 500 533 590.
Reklama.
Popołudnie z nami.
Relacje, komentarze, opinie radiosłuchaczy.
Popołudnie z nami.
Od poniedziałku do piątku, od 15 do 16.30.
W naszej popołudniówce już za chwilę włocławskie uroczystości z okazji rocznicy powstania styczniowego, władze miasta z kwiatami w miejscach związanych z walkami, prezydent Torunia o planowanych spotkaniach z mieszkańcami, a także interwencja w państwa sprawie. Zapytamy, dlaczego zlikwidowano filię Urzędu Pracy. To 53 lata temu wybuchło powstanie styczniowe. O powstańcach pamiętał samorząd Włocławka.
Urzędnicza delegacja z prezydentem na czele złożyła kwiaty pod powstańczym krzyżem w Michelinie i pod obeliskiem upamiętniającym powstańczą potyczkę na Falbance. Kwiaty pojawiły się też na grobach dwóch dzielnych kobiet, które pomagały powstańcom. To Izabela Zbigniewska i Felicja Nowacka. Prezydent Marek Wojtkowski odwiedził także kwaterę powstańca Leona Nowackiego.
Powstanie styczniowe właśnie na Kujawach miało niezwykle dynamiczny przebieg. Odbyło się tutaj kilka ważnych bitew. Mamy kilka wybitnych postaci, z którymi powinniśmy się identyfikować. Dlatego też chcemy podkreślić wagę powstania styczniowego dla Kujaw, no i przede wszystkim dla zachowania naszej tożsamości narodowej. Dlatego też dzisiaj składamy kwiaty pod miejscami upamiętnionymi.
Szef Muzeum Historii Włocławka Tomasz Wąsik sugeruje jednak, aby nie demonizować znaczenia Włocławka na mapie powstańczych działań.
Do najważniejszych walk, które toczyły się na Kujawach, na pewno należy zaliczyć bitwę pod Nową Wsią, bitwę pod Krzywosądzą, pod Brdowem. To są te najważniejsze bitwy, które partie powstańcze działające tutaj na Kujawach stoczyły z wojskami rosyjskimi.
A sam Włocławek?
Sam Włocławek był poza zasięgiem powstańców, stąd nie było szans na to, by miasto w jakikolwiek sposób znalazło się chociaż przez chwilę w rękach powstańczych.
W każdej kadencji władz Włocławka styczeń to miesiąc, w którym władza oznajmia, jaką politykę historyczną prowadzi. Gdy miastem rządził Sojusz Lewicy, ratusz czcił wyzwolenie miasta spod okupacji niemieckiej, którego rocznica wybiła przedwczoraj, ale wolał nie pamiętać o uczestniku powstania styczniowego rodem z Włoch, rozstrzelanym pod Włocławkiem pułkowniku Stanisławo Bekim. Obecny prezydent wykreślił z listy świąt wyzwolenie Włocławka, ale pojawił się pod tablicą pamiątkową włoskiego oficera.
Beki był uczestnikiem powstania. Wiem, że był postacią kontrowersyjną, ale to niech rozstrzygną historycy. Natomiast ja to traktuję jako miejsce pamięci z uwagi na powstanie styczniowe i na wydarzenia, które tutaj się rozegrały.
Pułkownika Bekiego najmocniej czczono w 20-leciu międzywojennym. Później jego gwiazda zbladła. Zaważyły o tym badania naukowe, których wynik relacjonuje szef Muzeum Historii Włocławka Tomasz Wąsik.
W najnowszych badaniach postać Stanisława Bekiego zaczyna wyglądać nieco inaczej niż do tej pory przypuszczaliśmy. Pułkownik Beki nie do końca z miłości do niepodległości tutaj przybył. Wiemy, że na pewno zawierał kontrakt opiewający na określoną kwotę, stopień wojskowy i przybył tutaj walczyć, krótko mówiąc, za pieniądze. Był takim swoistym najemnikiem. Poza tym, jako oficer armii Włoskiej, włoskiej we Włoszech już był spalony ze względu na malwersacje finansowe i proces i wyrok, który się za nim ciągnęły. W armii włoskiej kariery już by nie zrobił. Przyjechał do Polski walczyć, by zarobić pieniądze, jak również zdobyć pewnie w jakimś stopniu i sławę.
Pojawił się też pogląd, że w obliczu śmierci gotów był sprzedać Rosjanom członków rządu narodowego.
Tak mówią o tym rosyjskie źródła. Dokumenty jednoznacznie wskazują na to, że pułkownik Beki, no niestety, wyraził chęć sprzedania informacji na temat członków rządu narodowego za uwolnienie własnej osoby.
Historia. Historia jest jak barwny ptak i tylko w tej dziedzinie daltonista wyznaje historię czarno-białą. Włocławek, Marek Ledwosiński.
W lutym ruszą spotkania prezydenta Torunia z mieszkańcami. Już teraz można zgłaszać tematy, którymi powinny się zająć zespoły robocze. To tegoroczna nowość. Oprócz tradycyjnych prezentacji o planach miasta i dyskusji, będą też rozmowy w mniejszych grupach.
Spotkania to okazja dla prezydenta do zapoznania mieszkańców z planami miasta na ten rok, a dla mieszkańców szansa na podzielenie się swoimi problemami i sugestiami. W tym roku zmieniamy formułę, mówi prezydent Torunia Michał Zaleski.
Chcemy rozpoczynać spotkania o godzinie 17 od takich spotkań w podgrupach tematycznych. Tak do końca nie wiemy, jakie tematy interesują mieszkańców i dlatego w drodze sondy przeprowadzonej na naszej stronie internetowej miasta Torunia poprosimy mieszkańców o wskazanie tych tematów szczególnych, ważnych, bo sporo mieszkańców przychodzi z konkretną sprawą i o niej chce porozmawiać. Natomiast na pewno nadal będą prezentacje dotyczące sytuacji miasta, dotyczące zamiarów inwestycyjnych, remontowych i oczywiście także wspólna dyskusja, a więc ta dyskusja w mniejszych grupach, przy stolikach, nie wyklucza możliwości także dyskusji na większej sali.
Na zgłoszenie tematów miasto czeka 2 tygodnie, do 7 lutego. 10 ogłosi, jakie tematy będą poruszane na poszczególnych osiedlach, w poszczególnych grupach roboczych. Dyskusja będzie mieć formułę World Cafe, wyjaśnia dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Paweł Piotrowicz.
Przy każdym stoliku omawiamy tylko jeden temat i po 15 minutach zmienia się temat dla każdego stolika. Wydaje się, że 15 minut to jest mało, ale praktyka pokazuje, że uczestnicy zauważają dosyć szybko, że jeżeli będą mówić długo, to nikt inny się nie wypowie, tak? A w związku z tym osoby, które siedzą przy stoliku, wzajemnie się pilnują i już przy drugiej turze wypowiedzi rzeczywiście są krótkie, zwięzłe na temat konkretne. Są 4 stoliki, przy stolikach siedzą mieszkańcy, którzy zapisali się na ten temat dla siebie pierwszego wyboru, tak? Tak to powiedzmy. I każdy temat ma swojego gospodarza, tak? I tym gospodarzem jest prezydent i jego zastępcy. I powiedzmy, że na przykład jeżeli pan prezydent jako swój temat wybierze temat drogowy, to przez kwadrans będzie trwała rozmowa, dyskusja, wymiana pomysłów związanych z działaniami w tej sferze tematycznej dróg. I po 15 minutach prezydent zabierze swój temat do stolika numer 2, a pozostali wiceprezydenci też przeniosą się o jeden stolik ze swoimi tematami. I teraz ci, którzy rozmawiali o drogach, będą rozmawiać na inny temat, na przykład o komunikacji miejskiej, a ci, którzy rozmawiali o komunikacji, będą rozmawiać o drogach i tak dalej. I ta zmiana nastąpi 4-krotnie, tak żeby przy każdym stoliku każdy temat był omawiany. To wydaje się czasami, że tematyka trafi do osób, które potencjalnie być może nie były tym tematem zainteresowane, ale też praktyka tego typu spotkań pokazuje, że powstają ciekawe zapiski z takich rozmów i materiał do dalszych prac.
Łącznie odbędzie się 13 spotkań z mieszkańcami. Rozpoczną się 17 lutego i potrwają do 21 marca. Dla Popołudnia z nami Adriana Andrzejewska.
Popołudnie z nami od 15 do 16.30.
Życie podobno składa się głównie z drobiazgów, ale to właśnie one są najbardziej dokuczliwe. Choćby konieczność składania wizyt w urzędach, a nie każdy ma do nich blisko. Jeszcze gorzej, jeżeli się one oddalają. Andrzej Krystek interweniował w sprawie naszego słuchacza.
Dzwonię w sprawie likwidacji filii Urzędu Pracy tutaj w Fordonie. Ja mieszkam na bajce, miałem 5 minut, a teraz nie ma żadnego dojazdu tam na Toruńską bezpośrednio z Fordonu. Nie wiem, dlaczego dyrektor Urzędu Pracy zlikwidował ten punkt w Fordonie. Mało tego, w dniu stawienia nie można by było jechać za darmo na przykład, bo ja muszę jechać 2 tramwajami, żeby tam dojechać. Ja płacę 1,50 zł, to jest 3,6 zł w dwie strony. Ile czasu człowiek traci?
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, pan Tomasz Zawiszewski.
To nie jest filia, to Klub Integracji Społecznej Wiatraka, w którym przez kilka lat urzędował nasz pracownik, pośrednik pracy, który obsługiwał część osób bezrobotnych zamieszkałych w Fordonie. Kiedy uruchamialiśmy ten punkt, było tam około 600-700 osób do obsługi. W tej chwili jest to niespełna 200, natomiast nie to jest głównym powodem. Problem jest przede wszystkim w łączach. Od 2 miesięcy nie dysponujemy tam telefonem, pracownik posługuje się jedynie komórką, ale przede wszystkim mamy problemy z łącznością z systemem naszym informatycznym.
Od czego to zależy?
Od jakości łączy. Nasze filie w Koronowie, w Solcu Kujawskim są połączone światłowodem i to wszystko działa. Natomiast tam jest internet dostarczany przez innego operatora i zbyt często powoduje to albo zawieszenie systemu, albo zerwanie. Mówiąc krótko, nie jesteśmy w stanie prowadzić tam rzetelnej aktywizacji zawodowej. Podam przykład. Ktoś, kto przychodzi tam, chciałby się zapisać na szkolenie, załóżmy. I tak musi trafić do naszego budynku na Toruńskiej, gdyż koleżanka nie jest po prostu w stanie wprowadzić wszystkich danych do systemu. Druga rzecz to jest właśnie spadek liczby osób obsługiwanych, poniżej 200 osób w tym punkcie w Fordonie. Mówiąc krótko, nas nie stać na to, żeby utrzymać pełen etat dla obsługi 200 osób, jeżeli nasi pośrednicy na Toruńskiej obsługują po 800-900 osób miesięcznie. Obsługa osób, które faktycznie szukają pracy i tak de facto odbywa się tutaj. Jeżeli ktoś z różnych względów tej pracy nie szuka, a potrzebuje mieć status osoby bezrobotnej, czy potrzebuje ubezpieczenie zdrowotne, czyli pieczątki, tak to mówią, odhaczanie, bo takie osoby też są, będzie miał wyznaczone wizyty na Toruńskiej, natomiast będą one rzadziej. Tam wizyty są w tej chwili co miesiąc, będą wyznaczone co 60 dni i koszty dojazdu w dniach wyznaczonych przez urząd będą niższe, dlatego że zgodnie z uchwałą Bydgoskiej Rady Miasta osoby bezrobotne bez prawa do zasiłków w terminach wyznaczonych przez urząd mają prawo do ulgowych biletów w komunikacji miejskiej.
Tylko co tutaj wiąże się z kolei z koniecznością przesiadek i wtedy ta stawka się podwaja.
No tak, tylko że urząd mamy w takim miejscu, jaki mamy. Dojazd do nas faktycznie nie jest zbyt łatwy, natomiast dojeżdżają osoby z drugiego końca miasta, typu Osowa Góra, dojeżdżają również mieszkańcy powiatu. Bezrobotni. Uchwała Rady Miasta dotyczy mieszkańców Bydgoszczy. Także ta grupa osób, która jest do tej pory obsługiwana w Fordonie, również będzie z tego korzystała. Wizyty będą rzadziej wyznaczane, te obowiązkowe, raz na dwa miesiące. Bezrobocie, dodajmy, w ciągu ubiegłego roku spadło o ponad 1/4 w Bydgoszczy. 27% mniej ludzi jest do obsługi. Dotyczy to również tego punktu w Fordonie.
Polskie Radio PIK, popołudnie z nami. Całkiem możliwe, że gminne fotoradary zdemontowane niedawno w związku ze zmianą przepisów wrócą na swoje miejsca. Takiej możliwości nie wyklucza rząd. Sprawa jest dyskutowana i konsultowana w ministerstwach. Zdaniem niektórych polityków przynajmniej część gminnych fotoradarów powinna być znów w użyciu. Teraz wiadomo, które urządzenia były ustawione w takich miejscach, że jednak miały korzystny wpływ na poziom bezpieczeństwa. A jaka jest Państwa opinia w tej sprawie? Mówimy radarom tak czy nie? Czy obecna liczba jest zadowalająca, wystarczająca? Może należy ją zwiększyć albo zmniejszyć? Nasze numery telefonów 52 345 50 90 i 52 345 50 60. Numer, pod który można wysłać SMS, to 70906. Trzeba tylko wpisać słowo PIK i jeszcze poczta elektroniczna. Nasz adres pik@radiopik.pl. Witam pana, dzień dobry.
Witam pana redaktora, Janusz mówi, gości. Panie redaktorze, zadam panu pytanie, czy zarżnąłby pan kurę, która znosi złote jaja?
Pewnie, że nie.
No, a proszę pana, a to jest właśnie kura, która znosi złote jaja. Bo jeżeli w Polsce się nie orze, nie sieje, a chce się zbierać, no to od kogo pieniądze wyrwać, jak nie od kierowców? Jeżeli już mają te radary zostać, to wiesz, niech to nie policja, a nie Straż Miejska.
Taki właśnie jest pomysł.
Proszę?
Taki właśnie jest pomysł, żeby te fotoradary przejęła Inspekcja Transportu Drogowego, a być może te inspekcje jakby wciągnie, mówiąc brzydko, policja w swoje szeregi.
Tak, i proszę pana, tylko te instytucje powinny obsługiwać, a nie Straż Miejska, bo Straż Miejska sobie tyle nagrabiła, oglądamy ten program z tym Emilem, proszę pana, i on wyciąga te wszystkie brudy, co oni wyprawiali z tymi. Także ta instytucja nie powinna tych radarów obsługiwać. Serdecznie dziękuję, kłaniam się, miłego weekendu.
Dziękuję również, życzymy miłego popołudnia. Właśnie, weekend się zaczyna dzisiaj, piątek, jak niektórzy mówią, piątunio. 52 345 50 90 i drugi numer z końcówką 60. Dziś rozmawiamy o fotoradarach. Czy zdemontowane urządzenia powinny jednak wrócić na stare miejsca?
to radary powodują celowe zmniejszanie prędkości i nie uważam, żeby to miało na celu spowodowanie bezpieczeństwa na drodze.
A jakie jest Państwa zdanie? 52 345 5090. Maybe you got me down by all the way to gifts that you were bringing me to show you love. Maybe you got lost on the way back to my house. Maybe you called and I was on the phone. Maybe you thought if you were late I'd throw you out. Maybe you think I like being on my own.
Uważam, że fotoradary zwiększają bezpieczeństwo ludzi, nie tylko pieszych, ale rowerzystów i także kierowców.
52 345 50 60 i drugi numer z końcówką 90. Czy fotoradarów powinno być więcej, czy może mniej? Witam kolejnego słuchacza. Dzień dobry panu. Witamy. Halo, halo. Czy pan nas słyszy?
Halo?
O, jest pan. Dzień dobry. Bo już myślałem, że coś się stało.
Tak, Felik z Bydgoszczy. No ja tak chciałem właśnie o tych radarach. Tyle się mówi o tych radarach. Ale czy jest się z czego cieszyć, że będziemy wszyscy jeździć na drugim biegu czy na trzecim, skazać środowisku, paliwo zużywać? No owszem, gdzie trzeba, no niech będzie to ograniczenie, a tak jak teraz, no przez taką Bydgoszcz, ile się czasu jedzie na tej dwójce, nie? Jest się z czego cieszyć, że skażenie środowiska takie jest. Gdzie są obrońcy w ogóle tej, no, tego środowiska, tej ochrony środowiska, nie? Czy ktoś się tym zajmuje w ogóle? Czy...
Może do nas zadzwonią. Dziękujemy panu za opinię. 52 345 50 90 i 345 50 60. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Poprosimy o opinię.
Ja chciałbym kilka słów powiedzieć. No moje, mam 19 lat, prawo jazdy, fotoradary mogłyby stać na każdej ulicy. Jeżeli się jeździ zgodnie z przepisami, to są niegroźne. Tyle w temacie.
Dziękuję bardzo. Krótko i na temat, jak to mówią. 52 345 50 90 i drugi numer, końcówka 60. Telling my lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear. Spin them around like a wheel on fire. Walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at. There's no escape for me. I just wanna be... Witamy pana.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja jestem jak najbardziej za radarami. Proszę pana, krótkie uliczki 40 na godzinę, a jadą 80 i 100. Jak najwięcej radarów powinno być. Ja się nie boję, bo ja jadę przepisowo. Niech będzie radarów jak najwięcej. Dziękuję. Do widzenia.
Dziękuję bardzo. When I'm lying in the midnight hour, holding you just like a dream. Love is never what it seems. When we touch and you're holding me.
Uważam, że tych fotoradarów na tą chwilę w państwie polskim jest za dużo. Powinna być to liczba zdecydowanie mniejsza.
To już ostatnia szansa, żeby do nas zadzwonić w sprawie fotoradarów 52 345 50 90. Girl, you don't know how it makes me feel. I just can't believe it's real. I can't believe it's real. I just wanna be close to you. You are the things you want me to. I just wanna be close to you. And show you.
Dzisiaj w Polskim Radiu PIK.
Już za kilka minut w naszym programie audycja, którą poprowadzi Adriana Andrzejewska, Bliżej Życia. Dziś o problemach schroniska dla bezdomnych Judym w Kołaczkowie.
Dziś w Polskim Radiu PIK.
Powoli kończy się nasza audycja popołudniowa. Dziękujemy serdecznie za wszystkie telefony, za uwagę. Zapraszamy w poniedziałek. Będzie kolejna możliwość, żeby się wypowiedzieć na jakiś ciekawy temat. A teraz polska piosenka jeszcze w popołudniówce. Mrozu i Thompson. Jak nie my, to kto?
No jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to kto? To nikt tego lepiej nie zrobi tu. Tajemniczy bitu maestro, buja się całe sąsiedztwo. Nie znamy granic i przez to potem czujemy się kiepsko. Nie nauczyli na błędach, dzisiaj się tworzy legenda. Za pomocą stopy i werda, dodaj do tego Amsterdam. Wiesz dokładnie o co chodzi nam, bo ty chcesz osiągać idealny stan. Kto? Bo jak nie my, to 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 nikt tego lepiej nie zrobi tu. To są nasze najlepsze dni. Zaskakuję sam siebie i potem z rana już nie wiem nic. Ciągle mało jest jeszcze mi. Moje życie bywa jak film. Imprezuję jak Charlie Sheen. Dnia pęka jak w Halloween. Wina goni kolejny dzień. Wiesz dokładnie o co chodzi nam, bo ja też nocami odbijam się od ścian. Kto? Bo jak nie my, to kto? Bo jak nie my, to jaki ma sens się dziś spinać? Buzuje w nas ta endorfina. Sukienka, pin-up, tak ciebie opina. Wow, błędny wzrok, kolejny shot. Łapie drop, stęk, stęk, znika lęk. Dzisiaj w klubie będzie bęk. Jak ja dobrze to znam. Grzeczne spojrzenia.